Wstrzymanie od środy tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę to jedna z największych porażek Rosji, która wykorzystuje ten surowiec jako broń energetyczną. Tak napisał prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Z kolei premier Słowacji Robert Fico w zupełnie innym nastroju wręcz ostrzega, że odetnie Ukrainie dostawy prądu i wylicza, ile to milionów euro będzie kosztowała ta decyzja Kijowa. I o tym teraz porozmawiamy, o tym, co się właśnie wydarzyło z rosyjskim gazem płynącym do 31 grudnia właśnie przez Ukrainę. Razem z nami pan Piotr Woźniak, były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, były minister gospodarki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Europa jest bezpieczna po tej decyzji Kijowa?
Znaczy, ta decyzja Kijowa rzeczywiście może wpłynąć punktowo na pogorszenie sytuacji energetycznej, ale przede wszystkim Słowacji. W dużo mniejszym stopniu krajów, które są dalej na zachód, na linii tranzytu, to znaczy Austrii czy Czech, bo one mają wystarczającą ilość połączeń z zachodem, żeby te brakujące ilości gazu, które już nie dopłyną ze wschodu, uzupełnić z innych źródeł.
A jak pan traktuje te zapowiedzi premiera Słowacji, że może odciąć dostawy prądu na Ukrainę? To są tylko pogróżki pańskim zdaniem, czy to może do tego dojść?
Nie, może do tego dojść oczywiście. Ja nie umiem ocenić wiarygodności pana prezesa, pana
premiera
Fico, Słowacji. Tak się mówi? Tak, premiera? Fico, tak. Fico się chyba czyta, tak?
Tak jest.
Więc tego nie umiem, nie jestem w stanie ocenić. Natomiast no, jeżeli tak mówił, to przyzwyczailiśmy się wierzyć głową państwa czy dowodzącym rządowi w każdym z krajów europejskich, że spełni swoje zapowiedzi.
Ta reakcja
Ukraina
premiera
od tego nie ucierpi, moim zdaniem.
Ta reakcja premiera Słowacji spowodowana tą decyzją ukraińską o tyle jest zaskakująca, że ona się wyłamuje zdecydowanie wobec tego, co jak reagują inni europejscy politycy, którzy raczej są zadowoleni i raczej się spodziewali takiej decyzji Kijowa. Europa już się uniezależniła, pańskim zdaniem, całkowicie od rosyjskiego gazu?
Nie, moim zdaniem całkowicie nie, ale to głównie ze względu na deklaratywne i płynące głównie z Niemiec głosy o tym, że najwyższa pora wrócić do tak zwanego business as usual, czyli do dostaw wschodniego gazu rosyjskiego do Europy. Ale jak mówię, to jest raczej sentyment niż fakt. Europa jest w wystarczającym stopniu w tej chwili zaopatrywana w gaz z innych niż rosyjskie źródła i nie musi z tego źródła korzystać, podobnie jak nie musi z ropy, ale mimo to korzysta. No zresztą, jak pan wie doskonale, gaz też cały czas płynął przez rurociąg, on się taką ma szyderczą nazwę, Bractwo, ten południowy, ogromny, który biegnie od Rosji przez Ukrainę, Słowację, Czechy i do Niemiec. On ma przepustowość nominalną prawie 100 miliardów metrów sześciennych rocznie, to są ogromne ilości i od dawna już nie było takiego wykorzystania, ale bo ono spadło znacznie i w tej chwili dostawy by szły tylko przynajmniej oficjalnie na Słowację i na Węgry, częściowo do Austrii. Od ostatniego zapowiedzi i wykonania tej zapowiedzi przez Austrię, przez austriackie OMV, gaz już nie płynie do Węgier. Węgry nie kupują gazu od Rosji. Oczywiście sytuacja jest niejasna, dlatego że nie wiemy, czy gaz, ten gaz wschodni przez Słowację, jak powiedziałem, później Czechy i do Niemiec, którą rzeczywiście do tych Niemiec płynie, czy rzeczywiście przestał płynąć. Ale tak czy inaczej, nominalnie jesteśmy po bezpiecznej stronie, chociaż tu wymaga się, dobrze, bo jest dwa słowa komentarza, bo cały czas w prasie od jakichś 2 tygodni słychać było takie zapowiedzi i zapewnienia ze strony Komisji Europejskiej, że Europa jest bezpieczna, bo ma pełne magazyny gazu. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że pełne magazyny nie wystarczą na zaopatrzenie na normalnym poziomie całego rynku europejskiego. To jest swoją drogą jedyna broń, którą, czy jedyne remedium, które Komisja Europejska była w stanie wymyślić, to znaczy zmagazynujcie wcześniej odpowiednią ilość gazu, to są do tego odpowiednie przepisy w magazynach, tak żebyście byli bezpieczni. I od tego momentu otrzepała ręce, a teraz mówi, że wszyscy są bezpieczni, bo wymóg przez komisję narzucony został spełniony. Otóż został spełniony, to prawda, ale to nie znaczy, że w pełni zostanie zaspokojony popyt, bo tak nie będzie. Za pomocą magazynów nie da się zaspokoić w pełni popytu europejskiego, popytu na gaz ziemny. Trzeba go koniecznie sprowadzać z innych źródeł, tak jak się to robi zresztą nie tylko w Polsce, bo to wiemy, że tu mamy swój terminal, ale Niemcy zbudowały w niesłychanie szybkim tempie 3 bodajże terminale do importu LNG i importują go na bardzo dużą skalę z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Emiratów, z Kataru, z dalekiej Indonezji i z różnych źródeł. Także portfele w tą są w tej chwili bardzo zdywersyfikowane i trzeba polegać na imporcie, bo same magazyny gazu, jak powiedziałem na początku, nie wystarczą, żeby zaspokoić.
No dobrze, panie prezesie, to wejdę panu w słowo w takim razie. Skoro musimy importować, a z Rosji nie będziemy importować, bo to jest decyzja polityczna, to czy ten import, który do Europy będzie ze Stanów Zjednoczonych, z Bliskiego Wschodu, to są takie źródła, które wystarczą i zastąpią ten rosyjski gaz? I czy on będzie, ten nowy gaz, który będzie do Europy płynął, czy już płynie, jest dużo droższy od rosyjskiego?
Nie, jedno i drugie nieprawda. Po pierwsze, trzeba to rozdzielić. Dostępność gazu na świecie jest pełna. Ile się chce, tyle można sobie kupić. Wąskim gardłem są miejsca przeładunku tego gazu LNG. Mówimy o gazie skroplonym.
Tak jest.
Czyli pod skrótem LNG. Jeżeli jest wystarczająca ilość tak zwanych mocy przeładunkowych, czyli mówiąc po ludzku terminali w Europie, to wystarczy. Jeżeli nie jest wystarczająca, to trzeba je dobudować po to, żeby starczyły, no bo rozumiem, że wszystkim zależy na tym, żeby tego gazu było dostateczna ilość. A co do cen? Oczywiście on ma inne ceny w kontraktach ze sprzedawcami z Ameryki, ze Stanów, albo z Kataru, albo jeszcze skądkolwiek inąd. Tym niemniej to są wszystko kwestie umiejętności negocjowania i zawierania takich kontraktów długoletnich, żeby ceny były uniezależnione od poszczególnych szoków cenowych, które się zdarzają na rynku gazu nader często i na ogół niespodziewanie.
To teraz w drugą stronę spójrzmy na to, tak?
To znaczy?
Chodzi mi o to, na ile ta decyzja Kijowa może wpłynąć, czy może osłabić pozycję polityczną chociażby Moskwy. No bo gaz, to wiemy nie od wczoraj, jest źródłem finansowania agresji rosyjskiej na Ukrainę.
Bezwzględnie.
Czy pańskim zdaniem ta decyzja Kijowa może w jakimśkolwiek sposób wpłynąć w taki mocny sposób na to, skąd i jak Rosja będzie pozyskiwała pieniądze na agresję?
Wie pan, chyba jednak nie, dlatego że, to znaczy niestety nie, tak to powiem, bo tak jestem emocjonalnie zaangażowany w to, że tak powiem, niestety. Dlatego że możliwości dostawy gazu rosyjskiego do Europy mimo wszystko pozostały. Mieliśmy 3 główne szlaki. Jeden to były 2 rurociągi o nazwie Nord Stream. One zostały 2 lata temu wysadzone w powietrze, w związku z tym nie pracują i nie dostarczają gazu. I to były gazociągi, które szły pod Bałtykiem, prawda? Drugi to był szlak, który szedł, to był pomniejszy na skalę europejskiej, na skalę eksportu rosyjskiego. To był szlak jamalski, czyli ten, który szedł przez Polskę. On nie działa w kierunku ze wschodu na zachód. Trzeci to był ten właśnie teraz, o którym tyle mowa, który szedł przez Rosję, Ukrainę, Słowację, Czechy i Niemcy. I on właśnie został, a on razem z 4. i ostatnim, który się nazywa Turk Stream, który idzie na południe Europy przez Morze Czarne, europejską część Turcji i później przez Bułgarię i Rumunię do Austrii, przez Węgry, ten oczywiście zostaje. Został jako szlak. Natomiast jeżeli teraz brać za dobrą monetę to oświadczenie, że zatrzymano tranzyt przez Ukrainę, to przez Ukrainę on już ten trzeci, który wymieniłem po kolei, to znaczy Nord Stream, Jamał i to bractwo, które idzie przez Ukrainę, zostały zatrzymane, natomiast ten południowy nie został zatrzymany. W związku z tym prawdopodobnie Rosjanie będą się starali wyeksportować jak najwięcej, a przynajmniej tyle samo gazu, co do tej pory tymi szlakami, które były, za pomocą tego 4. ostatniego, który został, to znaczy przez Turk Stream, to znaczy przez Morze Czarne i turecką część, i europejską część Turcji. I tamtędy będzie w tej chwili szedł największy strumień gazu rosyjskiego i jedyny do Europy, ale jednocześnie, ale będzie szedł. I on z całą pewnością może sięgnąć również Słowacji, Dlatego ja się nie dziwię, że nastrój pana premiera Fico
Fico.
jest taki dobry, dlatego że on, że no, nie będzie tranzytu ze wschodu. To oczywiście wielka dla nich szkoda, bo ogromne pieniądze na tym zarabiali. Zostanie utrupiona, znaczy unieruchomiona część przesyłu, zwłaszcza z wielką tłocznią w Wielkich Kapuszanach, która jest na granicy ukraińsko-słowackiej, po stronie słowackiej. No to stanie, bo nie będzie miało co robić, ale dostawy przez Węgry i od południa przez Węgry, przez, jak powiedziałem, Bułgarię, Rumunię i Węgry na Słowację, mogą być w dalszym ciągu realizowane. Tylko trzeba odpowiednio przeorganizować system przesyłowy. Przeorganizować nie znaczy przebudować. Przebudować nie potrzeba, dlatego że są wystarczające ilości interkonektorów na to, żeby zaopatrzyć Słowację od południa zupełnie spokojnie. Także
jedno pytanie jeszcze na koniec, jeśli pan pozwoli. Czy Europę stać na to, żeby w ogóle sobie nie poradzić bez rosyjskiego gazu? I pan sobie wyobraża taką sytuację? I kiedy to się może stać, żeby w ogóle do Europy nie płynął gaz z państwa Putina?
Chyba, no gdybym nie siedział w Warszawie, tylko w Brukseli, to bym powiedział, to się już stało. Dlatego, że wszystkie kolejne zakazy importu gazu do Europy i sankcje nakładane na stronę rosyjską, zwłaszcza po ostatniej decyzji o zatrzymaniu tranzytu ukraińskiego, doprowadziły do tego, że teoretycznie, zgodnie z tymi nakazami europejskimi, gaz rosyjski do Europy drogą lądową nie trafia. On trafia w dalszym ciągu za pośrednictwem tych tankowców LNG, ale to jest osobna historia. Więc siedząc w Brukseli, można by powiedzieć, to się już stało. Siedząc w Warszawie i powątpiewając trochę w te zapewnienia Brukseli, że wszyscy się dostosowują do przepisów brukselskich, bo tak nie jest. I jeszcze na dokładkę zamknięcie tranzytu ukraińskiego zmienia trochę optykę, ale moim zdaniem ta pozostała część gazu rosyjskiego, która jeszcze ciągle w systemie europejskim jest, za przyczyną omijania tych sankcji i tych zakazów europejskich, jest już na tyle nieduża, że można ją spokojnie uzupełnić z innych źródeł, bo ta większa część rosyjskiego gazu, który docierał do Europy przed inwazją rosyjską na Ukrainę, już została zastąpiona innymi źródłami, więc kiedy, to jest bardzo trudno powiedzieć. Moim zdaniem to jest na dniach, albo wręcz się stało, jakby się chciała Bruksela, albo za chwilę się to zdarzy i tyle. Natomiast to oczywiście zmienia optykę rosyjską i wtedy dopiero się zmieni optyka rosyjska, kiedy zostanie zamknięty ten czwarty południowy szlak, za pomocą którego w tej chwili gro rosyjskiego gazu dociera do Europy, mimo zamknięcia tranzytu przez Ukrainę. Nie wiem, czy ja to powiedziałem zrozumiale, ale tak się starałem.
Bardzo nam to odpowiada. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Piotr Woźniak razem z nami, były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, były minister gospodarki, wyjaśniał to, co się wydarzyło na przełomie roku 2024 i 2025. Rosyjski gaz już nie płynie z Rosji przez Ukrainę do Europy. Dziękujemy za to spotkanie, panie prezesie.
Bardzo proszę. Do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.